Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sporo się u nas mówi i wie o prawdziwym obliczu politycznej opozycji, ale mniej uwagi poświęca się bardziej ukrytym mechanizmom przeszkadzającym w reformie państwa, a znajdujących się na poziomie administracji publicznej. Tutaj też działają aktywni hamulcowi reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Jeśli ta reforma ma się udać, to trzeba dobrze przeczyścić złogi zalegające i ten obszar państwa. Wykańcza polską naukę m.in. choroba, którą niektórzy nazywają grantozą lub kudrycyzacją. Jak to jeden z naukowców dowcipnie określił to schorzenie, wskazując na byłą panią minister teoretycznego państwa z poprzedniej epoki. Grantoza polega na tym, że naukowcy mają występować w wyścigu finansowania swojej pracy naukowej, wyścigu za grantami. Ma to jakoby mobilizować środowisko naukowe i promować najlepsze. Ale w tych wyścigach nie chodzi o wieńce laurowe i nieśmiertelność ludzkiej pamięci, ale o pieniądze. Z konieczności tutaj mogą się pojawiać rozmaici kanciarze. Jedną z wad moralnych, i to głównych, jest przecież wada nadmiernego pragnienia pieniędzy. Dzisiaj mówią, że ona nie istnieje, a w każdym razie nie w Polsce, może gdzieś tam wśród milionerów, ale nie wśród zwyczajnych zjadaczy chleba, a tym bardziej wśród szlachetnych ludzi nauki. To przecież elita i tak dalej. Podobnie również i urzędnicy państwowi, to jakoby ludzie tylko spragnieni społecznego dobra, dobra, prawdy i piękna, a nie myślący o własnych interesach i interesach związanych z nimi podmiotów. Życie jednak, jak wiadomo, różni się od naszych wyobrażeń i nieraz rozdawcy społecznych pieniędzy, jak i petenci, ulegają którejś z ludzkich moralnych słabości. Odpowiednie procedury postępowania powinny jednak przed tym zabezpieczać. Czy tak jest w przypadku systemu dofinansowania polskiej nauki przez system grantów i konkursów? Pewnie konkretnie jest tym różnie, ale opiszę jeden przypadek z życia wzięty. Oto znany mi, to doskonale znany, naukowiec otrzymuje negatywną odpowiedź na wniosek sfinansowania wydania za granicą swojej książki naukowej. Szczególne jest jednak uzasadnienie tej decyzji podane wprost przez jednego z urzędników ministerstwa. Oto bowiem nie przyznano pieniędzy tej osobie, ponieważ, jak czytamy w urzędowym dokumencie, znana jest ona ze swoich poglądów moralnych na temat homoseksualizmu, antykoncepcji i sztucznego zapłodnienia in vitro. Poglądów negatywnie oceniających te praktyki. Czyli wystarczy tylko przyjmować określone poglądy moralne, zresztą całkowicie zbieżne z nauczaniem Kościoła katolickiego, aby zostać wykluczonym z obrębu dofinansowania nauki. Wiemy, że tak samo było w okresie PRL-u, kiedy dopuszczano w nauce tylko zwolenników poglądów Marksa i Engelsa, a ich przeciwnicy byli rugowani z uczelni. Po tej epoce pozostali jednak w ministerstwach urzędnicy, dobiegający właśnie do wieku emerytalnego, ale wciąż wierni swoim zasadom zaszczepionym za młodu, zasadom tak zwanego naukowego poglądu na świat. Wszyscy inni to jakoby wrogowie nauki. Ci urzędnicy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają do swojej dyspozycji tak samo myślących profesorów z tej samej epoki, którzy także dbają o jakoby naukowy pogląd na świat i tępią administracyjnymi metodami inaczej myślących. Nie tyle jednak wpierw szokuje ta ich aktywność, ale jej nieukrywanie. Po co autorowi omawianego, odrzuconego wniosku w ten sposób się wyjaśnia, że nie dostanie pieniędzy na wydanie książki? Nie ukrywa się przecież w żaden sposób dyskryminującego podejścia do niego. Przeciwnie, mowa o tym wprost, bezpośrednio. Czytamy tutaj, że negatywnie oceniający homoseksualizm, antykoncepcję i sztuczne zapłodnienie nie mogą liczyć na finansowanie swojej działalności naukowej. Jeśli tej argumentacji się nie ukrywa, to znaczy, że taka praktyka jest rozpowszechniona w ministerstwie na rozmaitych szczeblach. Inaczej bowiem co najmniej ukrywano by jawną tutaj dyskryminację i łamanie elementarnych praw człowieka. To przecież polska konstytucja w artykule 32 gwarantuje wszystkim obywatelom równość w podejmowanych wobec nich decyzjach, a kodeks postępowania administracyjnego wyklucza jakąkolwiek stronniczość wobec kogokolwiek. Zasada bezstronności jest bowiem jedną z podstawowych zasad moralnych i prawnych działania urzędników. Żąda ona, aby decyzje urzędników oparte były na obiektywnych racjach, a nie na subiektywnych względach, jakichś sympatiach czy antypatiach dla określonych poglądów czy osób. Co więcej, w tym samym kodeksie postępowania administracyjnego mowa, że urzędnik ma obowiązek dbania także o odbiór swoich decyzji, a zatem ma unikać nawet powstania wrażenia ewentualnej stronniczości. Powinien zatem uzasadnić swoją decyzję w sposób przekonywający dla odbiorcy. Są nawet orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które te wymagania podkreślają. Odbiorca decyzji powinien zostać przekonany mocą samego uzasadnienia decyzji administracyjnej. Tego oczywiście nie ma w przywołanej decyzji urzędników z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Króluje tam wciąż epoka siłowego traktowania części obywateli, dyskryminowanie ich za niesympatyczne dla urzędników poglądy. Jakże zatem ma nam się udać reforma nauki i szkolnictwa wyższego, jeżeli nie wyeliminujemy z urzędów takich totalitarnych postaw? Szczęść Boże!